Szlachetne panie, skłonił się pierwszy. Poza salą tronową dworny szacunek i uprzejmość względem kobiet obowiązywały w Nilfgaardzie nawet cesarza. Odpowiedziały głębokimi dygnięciami i pochyleniem głów. Stały przed uprzejmym, ale jednak cesarzem. Emhyr miał dość protokołu. Zostań tu, Stella, rozkazał sucho. A ty, dziewczyno, potowarzyszysz mi w przechadzce. Oto moje ramię. Głowa do góry. Dość mi tych dygów. To tylko spacer. Poszli alejką wśród ledwo zazielenionych krzewów i żywopłotów. Cesarska ochrona. Żołnierze z elitarnej gwardyjskiej brygady Impera, słynne salamandry, trzymali się na uboczu, ale zawsze w pogotowiu. Wiedzieli, kiedy nie należy cesarzowi przeszkadzać. Minęli sadzawkę opustoszałą i smutną. Wiekowy karp wpuszczony przez cesarza Torresa zdechł przed 2 dniami. A wpuszczę nowego, młodego, silnego, pięknego lustrzenia, pomyślał Emhyr Var Emrais. Każe przypiąć mu medal z moją podobizną i datą. Vesedeirath e Pagan. Coś się skończyło, coś się zaczyna. To nowa era, nowe czasy, nowe życie. A niechże więc cholera będzie i nowy karp. Zatopiony w myślach, niemal zapomniał o dziewczynie, którą trzymał pod ramię. Przypomniały mu o niej jej ciepło, jej konwaliowy zapach, interes cesarstwa. W tej, nie innej kolejności. Stali przy sadzawce, pośrodku której wyrastała z wody sztuczna wyspa, a na niej ogródek skalny, fontanna i marmurowa rzeźba. Czy wiesz, co wyobraża ta figura? Tak, wasza cesarska mość, odpowiedziała nie od razu. To pelikan, który rozdziera dziobem własną pierś, by krwią wykarmić dzieci. Jest to alegoria szlachetnego poświęcenia. A także... Słucham cię pilnie. Także wielkiej miłości. Sądzisz, obrócił ją ku sobie, zaciął usta, że rozdzierana pierś boli przez to mniej? Nie wiem, zająknęła się. Wasza cesarska mość, ja... Ujął jej rękę. Poczuł, jak drgnęła. Drgnienie przebiegło po jego dłoni, ramieniu, barku. Mój ojciec, powiedział, był wielkim władcą, ale nigdy nie miał głowy do legend i mitów. Nigdy nie miał na nie czasu. I zawsze je plątał. Zawsze. Pamiętam jak dziś. Ilekroć przyprowadził mnie tu do parku, mówił, że rzeźba przedstawia pelikana powstającego z popiołów. Dziewczyno, uśmiechnij się chociaż, gdy cesarz opowiada facecję. No, dziękuję, dużo lepiej. Przykra byłaby dla mnie myśl, że nie rada jesteś spacerować tu ze mną. Spójrz mi w oczy. Rada jestem, mogąc tu być z waszą cesarską mością. To dla mnie zaszczyt, wiem, ale i wielka radość, cieszę się. Rzeczywiście? Czy też to może tylko dworackie pochlebstwo? Etykieta? Dobra szkoła Stelli Congreve? Kwestia, którą Stella kazała ci wykuć na pamięć? A przyznaj się, dziewczyno. Milczała, spuściwszy wzrok. Twój cesarz zadał ci pytanie, powtórzył Emhyr Var Emrais. A gdy cesarz pyta, nikt nie ośmiela się milczeć. Kłamać ma się rozumieć, też nikt się nie waży. Naprawdę, powiedziała melodyjnie, naprawdę się cieszę, wasza cesarska mość. Wierzę ci, powiedział po chwili Emhyr. Wierzę, choć się dziwię. Ja też, odszepnęła. Ja też się dziwię. Słucham? Odważniej proszę. Chciałabym móc częściej spacerować i rozmawiać, ale ja rozumiem. Rozumiem, że to niemożliwe. Rozumiesz dobrze, zagryzł wargi. Cesarze władają imperium. Ale 2 rzeczami rządzić nie mogą. Swoim sercem i swoim czasem. Jedno i drugie należy do cesarstwa. Wiem o tym, szepnęła. Aż nadto dobrze. Nie zabawię tu długo, powiedział po chwili ciężkiego milczenia. Muszę pojechać do Cintry, zaszczycić własną osobą uroczystość podpisania pokoju. Ty wrócisz do Darnrowan. Unieś głowę, dziewczyno. No nie, już 2 raz pociągasz nosem w mojej obecności. A w oczach co, łzy? O, to są poważne wykroczenia wobec etykiety. Będę musiał okazać hrabinie Liderthal moje najwyższe niezadowolenie. Unieś głowę, prosiłem. Proszę darować pani Stelli, wasza cesarska mość. To moja wina. Pani Stella uczyła mnie i przygotowała dobrze. Zauważyłem. I doceniam. Nie obawiaj się, Stelli Congreve, nie grozi moja niełaska. Nigdy nie groziła, zażartowałem z ciebie. Niecnie. Zauważyłam, szepnęła dziewczyna, blednąc, przerażona własną śmiałością. A Emhyr tylko się roześmiał. Sztucznie nieco. Taką cię wolę, stwierdził. Wierz mi, odważną, taką jak... Urwał. Taką jak moja córka, pomyślał. Poczucie winy targnęło nim jak ugryzienie psa. Dziewczyna nie spuszczała wzroku. To nie tylko dzieło Stelli, pomyślał Emhyr. To jest naprawdę jej natura. Wbrew pozorom to diament, który trudno zarysować. Nie, nie pozwolę Watierowi zamordować tego dziecka. Cintra cintrą, interes cesarstwa interesem cesarstwa, ale ta sprawa wydaje się mieć tylko jedno, sensowne i honorowe rozwiązanie. Daj mi rękę. To był rozkaz, wygłoszony srogim głosem i tonem. Ale mimo tego nie mógł oprzeć się wrażeniu, że został wykonany chętnie i bez przymusu. Jej ręka była mała i chłodna, ale nie drżała już. Jak masz na imię? Tylko nie mów, proszę, że Cirilla Fiona. Cirilla Fiona? Mam ochotę cię ukarać, dziewczyno, surowo. Wiem, wasza cesarska mość. Zasłużyłam, ale ja muszę być Cirillą Fioną. Pomyśleć by można, powiedział nie puszczając jej dłoni, że żałujesz, że nią nie jesteś. Żałuję, szepnęła. Żałuję, że nią nie jestem. Doprawdy? Gdybym była prawdziwą Cirillą, cesarz patrzyłby na mnie łaskawiej. Ale ja jestem tylko falsyfikatem, imitacją, sobowtórem, który niczego nie jest godzien. Niczego! Odwrócił się gwałtownie, chwycił ją za ramiona i natychmiast puścił, cofnął się o krok. Pragnienie korony? Władzy? Mówił cicho, ale szybko, udając, że nie widzi, jak zaprzecza gwałtownymi ruchami głowy. Zaszczytów? Splendorów? Luksusów? Urwał. Odetchnął ciężko. Udając, że nie widzi, jak dziewczyna wciąż kręci opuszczoną głową, wciąż zaprzeczając dalszym krzywdzącym zarzutom, może nawet bardziej krzywdzącym przez to, że niewypowiedziane. Odetchnął głęboko i głośno. Czy wiesz, mała ćmo, że to, co przed sobą widzisz, to jest płomień? Wiem, wasza cesarska mość. Milczeli długo. Zapach wiosny nagle zakręcił im w głowach. Obydwojgu. Być cesarzową, powiedział wreszcie głucho Emhyr, to wbrew pozorom niełatwy kawałek chleba. Nie wiem, czy będę zdolny cię pokochać. Kiwnęła głową na znak, że i to wie. Zobaczył łzę na jej policzku. Jak wtedy w zamczysku w Stygga poczuł, jak poruszył się utkwiony w jego sercu okruszek zimnego szkła. Objął ją, mocno przycisnął do piersi, pogładził po włosach pachnących konwalią. — Moja ty, biedna — powiedział nie swoim głosem. — Moja ty, mała, biedna racjo stanu. W całej cintrze dzwoniły dzwony. Dostojnie, głęboko, uroczyście, ale jakoś dziwnie żałobnie. Niecodzienna uroda, myślał hierarcha Hemmelfart, patrząc jak wszyscy na wieszany portret rozmiarów jak pozostałe co najmniej półsążnia na sążeń. Dziwna uroda. Głowę dam, że to jakaś metyska. Głowę stawię, że ma w żyłach przeklętą krew elfów. No, ładna, pomyślał Foltest, ładniejsza niż na miniaturce, którą pokazywali mi ludzie z wywiadu. Ale cóż, portrety zwykle pochlebiają. Zupełnie niepodobna do Kalanty. Myślała Mew. Zupełnie niepodobna do Regnera. Zupełnie niepodobna do Pawetty. Plotkowano. Ale nie, to niemożliwe. To musi być krew królewska. Prawowita władczyni Cintry. No, musi. Wymaga tego racja stanu i historia. To nie jest ta, którą widywałem w snach. Myślał niedawno przybyły do Cintry Estrad Thyssen, król Kowiru. To z całą pewnością nie ta. Ale nie powiem tego nikomu. Zachowam to dla siebie i dla mojej Zulejki. Razem z moją Zulejką zdecydujemy, w jaki sposób wykorzystamy wiedzę, którą dały nam sny. Mało brakowało, a ona byłaby moją żoną, ta Ciri, myślał Kirstin Sverden. Byłbym wtedy księciem Cintry, wedle zwyczaju następcą tronu. I zginąłbym pewnie jak Kalante. Dobrze, oj, dobrze się stało, że ona wtedy przede mną uciekła. Nawet przez chwilę nie wierzyłem w opowieść o wielkiej miłości od pierwszego wejrzenia, myślał Szilard Fitz Esterlen. Nawet przez chwilę. A jednak Emhyr żeni się z tą dziewczyną. Odrzuca możliwość pojednania z książętami. Zamiast którąś z nilfgaardzkich księżniczek bierze za żonę Cirille z Cintry. Dlaczego? By zawładnąć tym małym, nędznym kraikiem, którego połowę, jeśli nie więcej, i tak uzyskałbym dla cesarstwa w negocjacjach. By zawładnąć ujściem Jarugi, które i tak jest już we władaniu nilfgaardzko-nowigaardzko-kowirskich spółek handlu morskiego. Nic nie rozumiem z tej racji stanu. Nic. Podejrzewam, że nie wszystko mi mówią. Czarodziejki, myślał Dijkstra. To robota czarodziejek. Ale niech tak będzie. Widocznie było pisane, że Ciri zostanie królową Cintry, żoną Emhyra i cesarzową Nilfgaardu. No, widocznie tak chciało przeznaczenie. Los? Niech tak będzie, myślała Triss Merigold. Niech tak zostanie. Bardzo dobrze się stało. Ciri będzie teraz bezpieczna. Zapomną o niej. Pozwolą jej żyć. Portret znalazł się wreszcie na swoim miejscu. Wieszający go pachołkowie odstąpili. Zabrali drabiny. A w długim rzędzie pociemniałych i zakurzonych nieco konterfektów, władców Cintry, za kolekcją serbinów i koramów, za Korbetem, Dagoradem i Regnerem, za dumną Kalanti, za melancholijną Pawettą, wisiał portret ostatni, przedstawiający obecnie łaskawie panującą monarchinię, sukcesorkę tronu i królewskiej krwi. Portret szczupłej dziewczyny o jasnych włosach i smutnym spojrzeniu, ubranej w białą sukienkę z zielonymi rękawkami. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, królowa Cintry i cesarzowa Nilfgaardu. Przeznaczenie, myślała Filippa Elhart, czując na sobie wzrok Dijkstry. Biedne dziecko, myślał Dijkstra, patrząc na portret. Myśli pewnie, że to już koniec jej strapień i nieszczęść. Biedne dziecko. Dzwony Cintry dzwoniły, płosząc mewy. Krótko po zakończeniu rokowań i podpisaniu pokoju cintryjskiego, wznowił swą opowieść pielgrzym, w Nowigradzie wyprawiono huczne, kilkudniowe święto. Festyn, którego ukoronowaniem była wielka i uroczysta defilada wojsk. Dzień, jak przystało na pierwszy dzień nowej ery, był prawdziwie piękny. Mamy rozumieć, spytał sarkastycznie elf, że waszmość byłeś tam przytomny na owej defiladzie? Po prawdzie, to trochę się spóźniłem. Pielgrzym ewidentnie nie należał do takich, których sarkazm peszy. Dzień, jak rzekłem, był piękny. Od samego świtu zapowiadał się taki. Vascoigne, komendant fortu Drakenborg, do niedawna zastępca komendanta do spraw politycznych, niecierpliwie uderzył się pejczem po cholewie. Szybciej tam, szybciej, ponaglił. Następni czekają. Po tym zawartym w Cintrze pokoju mamy tu huk roboty. Kaci, założywszy skazańcom stryczki, odstąpili. Vascoigne trzasnął pejczem o cholewę. Jeżeli któryś ma coś do powiedzenia, rzekł sucho, to właśnie teraz jest ostatnia chwila. Niech żyje wolność, powiedział Caebl ep Diared. Sąd był tendencyjny, powiedział Orestes Kops, maruder, rabuś i morderca. Pocałujcie mnie w dupę, powiedział Robert Pilch, dezerter. Przekażcie panu Dijkstrze, że żałuję, powiedział Jan Lynep, agent skazany za łapownictwo i złodziejstwo. Nie chciałem, ja naprawdę nie chciałem, załkał, chwiejąc się na brzozowym pieńku, Istvan Igalfi, były komendant fortu, zdjęty ze stanowiska i postawiony przed trybunałem za czyny, których dopuszczał się wobec więźniarek. Słońce, oślepiające jak roztopione złoto, eksplodowało nad palisadą fortu. Słupy szubieniczne rzuciły długie cienie. Nad Drakenborgiem wstawał nowy, piękny, słoneczny dzień. Pierwszy dzień nowej ery. Vascoigne uderzył się pejczem po cholewie. Wzniósł i opuścił rękę. Pieńki wykopnięto spod nóg. Wszystkie dzwony Nowigradu biły. Ich głębokie i jękliwe dźwięki obijały się o dachy i mansardy kupieckich kamienic. Rozpływały się echem wśród uliczek. Wysoko strzelały race i sztuczne ognie. Tłum ryczał, wiwatował, rzucał kwiaty, podrzucał czapki, machał chusteczkami, nałęczami, chorągiewkami, ba, nawet spodniami. — Niech żyje wolna kompania! Niech żyje! Niech żyją kondotierzy! Lorenzo Molla zasalutował tłumowi, przesłał całus pięknym mieszczkom. — Jeśli płacić premie będą równie wylewnie, jak wiwatują, przekrzyczał zgiełk, to jesteśmy bogaci! — Szkoda! Powiedziała przez ściśnięte gardło Julia Abatemarco. Szkoda, że Frontino nie doczekał. Jechali stępa główną ulicą miasta. Julia, Adam Adie Pangrat i Lorenzo Molla na czele kompanii, odświętnie odzianej, uformowanej w równiutkie czwórki tak, że żaden z wypucowanych i wyszczotkowanych do połysku koni nie wysuwał z szyku nosa nawet na cal. Kondotierskie konie były jak ich jeźdźcy. Spokojne i dumne. Nie płoszyły się wiwatami i wrzaskiem tłumu. Lekkimi, zaledwie niemal niezauważalnymi szarpnięciami głów reagowały na lecące ku nim wieńce i kwiaty. Niech żyją kondotierzy! Niech żyje Adieu Pangrat! Niech żyje słodka trzpiotka! Julia ukradkiem otarła łzę, łapiąc w locie rzucony z tłumu goździk. Nawet nie marzyłam, powiedziała. Taki triumf. Szkoda, że Frontino... — Tyś romantyczka jest — uśmiechnął się Lorenzo Molla. — Ty się wzruszasz, Julia. — Wzruszam. — Baczność wiara! Na lewo! Patrz! Wyprężyli się w siodłach, zwracając głowy ku trybunie i ustawionym na niej tronom i stolcom. — Widzę Foltesta — pomyślała Julia. — Ten brodaty to chyba Henselt Skerwin, a ten przystojny to Demawin Zedirn. Ta matrona to musi być królowa Hedwig, a ten szczeniak obok niej to królewicz Ladowit, syn tego zamordowanego króla. Biedny smarkacz. Niech żyją kondotierzy! Niech żyje Julia Abatemarco! Vivat Adie Pangrat! Vivat Lorenzo Molla! Niech żyje konetable Natalis! Niech żyją królowie! Foltes, Demawind, Henselt! Niech żyją! Niech żyje pan Dijkstra! Ryknął jakiś wazeliniarz. Niech żyje jego świątobliwość! Wrzasnęło z tłumu kilku opłaconych krzykaczy. Cyrus Engelking Hemelfart, hierarcha Nowigradu, wstał, pozdrowił tłum i defilujące wojsko wzniesieniem rąk, mało wytwornie obracając się zadkiem do królowej Hedwig i nieletniego Radowida, zasłaniając ich połami swej obszernej szaty. Nikt nie krzyknie, niech żyje Radowid, pomyślał zasłonięty opasłym tyłkiem hierarchy królewicz. Nikt nawet nie spojrzy w moją stronę. Nikt nie wzniesie okrzyku na cześć mej matki. Ani nawet nie wspomni mojego ojca. Nie ogłosi okrzykiem jego sławy. Dziś, w dniu triumfu, w dniu zgody, przymierza, do którego ojciec wszakże się przyczynił. Dlatego go zamordowano. Poczuł na karku spojrzenie. Delikatne jak coś, czego nie znał lub znał. Ale tylko z marzeń. Coś, co było jak muśnięcie miękkich i gorących kobiecych ust. Odwrócił głowę. Zobaczył wpite w siebie ciemne, bezdenne oczy Filipy Eilhart. Poczekajcie, pomyślał królewicz, odwracając wzrok. Tylko poczekajcie. Nikt nie mógł wówczas przewidzieć i zgadnąć, że z tego trzynastolatka... Teraz osoby bez żadnego znaczenia, w kraju rządzonym przez Radę Regencyjną i Dijkstrę, wyrośnie król. Król, który, odpłaciwszy wszystkim doznane przez siebie i matkę zniewagi, przejdzie do historii jako Radowid V Srogi. Tłum wiwatował. Pod kopyta defilujących kondotierskich koni sypało się kwiecie. Julia! Słucham, Adie. Wyjdź za mnie. Zostań moją żoną. Słodka trzpiotka długo nie odpowiadała, dochodząc do siebie po zaskoczeniu. Tłum wiwatował. Hierarcha Nowigradu, spocony, łapiący powietrze jak wielki, tłusty sum, błogosławił z trybuny mieszczan i defiladę, miasto i świat. Przecież ty jesteś żonaty, Adamie Pangrat. Jestem w separacji, rozwiodę się. Julia Abatemarko nie odpowiedziała. Odwróciła głowę. Zaskoczona, speszona i bardzo szczęśliwa. Nie wiedzieć czemu. Tłum wiwatował i rzucał kwiaty. Nad dachami z trzaskiem i dymem eksplodowały race i fajerwerki. Dzwony Nowigradu zanosiły się jękiem. Kobieta, pomyślała Nynneke. Gdy wysyłałam ją na tę wojnę, była dziewczynką. Wróciła kobietą. Jest pewna siebie, świadoma siebie, spokojna, opanowana. Kobieca. Wygrała tę wojnę, nie pozwalając, by wojna ją zniszczyła. Debora, kontynuowała wyliczanie cichym, ale pewnym głosem Jurnyit, umarła na tyfus w obozie pod Majenną. Prun utonęła w Jarudze, gdy wywróciła się łódź z rannymi. Mirhen zabiły elfy, wiewiórki, podczas napadu na lazaret pod Armerią. Katie, mów dziecko, ponagliła łagodnie Nynneke. Katie, odchrząknęła Jurnyit, poznała w szpitalu rannego Nilfgaardczyka. Po zawarciu pokoju, gdy wymieniano jeńców, poszła razem z nim do Nilfgaardu. Zawsze twierdziłam, westchnęła tęga kapłanka, że miłość nie zna granic ni kordonów. A co z Iolą drugą? Żyje, pospieszyła z zapewnieniem Jurnyit. Jest w Mariborze. Dlaczego nie wraca? Adeptka pochyliła głowę. Ona nie wróci do świątyni, matko, powiedziała cicho. Jest w szpitalu pana Milo van der Beka, tego chirurga, niziołka. Powiedziała, że chce leczyć, że tylko temu się poświęci. Wybacz jej, matko Nynneke. Wybaczyć? Parsknęła kapłanka. Ja jestem z niej dumna. Spóźniłeś się, syknęła Filipa Elhard. Spóźniłeś się na uroczystość z udziałem królów. Dokroć set diabłów, Sigismund. Twoja arogancja względem protokołu jest na tyle dobrze znana, byś nie musiał się z nią nachalnie obnosić, a zwłaszcza dziś, w takim dniu. Miałem powody. Dijkstra ukłonem odpowiedział na spojrzenie królowej Hedwig i uniesienie brwi hierarchy Nowigradu. Złowił okiem skrzywienie na twarzy kapłana Willemera i grymas pogardy na godnym bicia na monetach obliczu króla Foltesta. Muszę z tobą porozmawiać, Phil. Filippa zmarszczyła brew. W cztery oczy zapewne. Najlepiej by było, Dijkstra uśmiechnął się lekko. Jeśli jednak uznasz za stosowne, zgodzę się na kilka dodatkowych par oczu. Dajmy na to pięknych oczu pań z Monte Calvo. Ciszej, zasyczała czarodziejka zza uśmiechniętych warg. Kiedy mogę spodziewać się audiencji? Zastanowię się i dam ci znać. Teraz zostaw mnie w spokoju. To jest podniosła uroczystość, to jest wielkie święto. Przypominam ci o tym, jeśli sam nie zauważyłeś. Wielkie święto? Stoimy u progu nowej ery, Dijkstra. Szpieg wzruszył ramionami. Tłum wiwatował, strzelały w niebo fajerwerki, dzwony Nowigradu biły na triumf, na chwałę. Ale brzmiały jakoś dziwnie żałobnie. Potrzymaj no lejce żare, powiedziała Lucien. Zgłodniałam, przegryzę cosiczek. Daj no, zamotam ci rzemień na rękę. Ja wiem, tobie jedną nijak. Jarret czuł bijące na twarz rumieńce wstydu i upokorzenia. Nie przyzwyczaił się jeszcze. Wciąż miał wrażenie, że cały świat nie ma nic lepszego do roboty, jak tylko gapić się na kikut, na założony i zaszyty rękaw, że cały świat nie myśli o niczym innym, tylko by widzieć kalectwo, by współczuć kalece obłudnie i żałować nieszczerze, a w skrytości ducha pogardzać nim i mieć go za coś, co nieładnie zakłóca. Ładny ład tym, że brzydko i nachalnie istnieje, że ośmiela się istnieć. Lucien, musiał jej to przyznać, trochę różniła się pod tym względem od całego świata. Ani nie udawała, że nie widzi, ani nie popadała w manierę upokarzającego pomagania i jeszcze bardziej upokarzającej litości. Jarret był bliski myśli, że jasnowłosa wozaczka traktuje go naturalnie i normalnie. Ale odpędzał od siebie tę myśl, nie akceptował jej, bo wciąż nie mógł zdobyć się na to, by sam siebie traktować normalnie. Wiozący inwalidów wojennych wóz skrzypiał i turkotał. Po krótkim okresie deszczów przyszły upały. Rozjeżdżone przez wojskowe tabory wyboje zaschły i zastygły w grzebienie, granie i garby o fantastycznych kształtach, przez które musiał toczyć się ciągnięty przez czwórkę koni wehikuł. Na co większych wybojach wóz aż skakał, trzeszczał, pudło kołysało się jak okręt w czasie sztormu. Kalecy, głównie beznodzy żołnierze, kleli wówczas równie wyszukanie co plugawie. A Lucien, by nie spaść, przytulała się do Żarei i obejmowała go, obdzielając chłopca szczodrze swym magicznym ciepłem, przedziwną miękkością i podniecającą mieszanką zapachów koni, rzemieni, siana, owsa i młodego, intensywnego, dziewczęcego potu. A wóz zeskoczył z kolejnego wyboju. Jare zebrał luz okręconych wokół przegubu lejcy. Lucien, gryząc na przemian chleb i kiełbasę, przytuliła się do jego boku. No, no, zauważyła jego mosiężny medalion i nic nie wykorzystała fakt, że jedyną rękę miał zajętą lejcami. I ciebie też nabrali? Amulet nie zapominajka. Oj, przeherajście, ten co tę fidryguszkę wymyślił. Wielki był na nią popyt czasu tej wojny, większy jeno na wódkę chyba. A jakież to w środeczku imię dziewczęce? Obaczmy.